Gliwice, znowu jest ciemno i znowu pada śnieg. Zapraszamy na...
Bluso Brzmienie.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Bluso Brzmienie. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Michał Kielak, harmonijkarz roku. Witam Cię, Michale, serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Ciebie też.
Słuchaj, po raz kolejny zostałeś harmonikarzem roku w plebiscycie Gala Bluestop. Masz już w ogóle 8 takich nagród na swoim koncie, już nie wspominając o innych wyróżnieniach w Fryderyku między innymi. Gdzie to w ogóle wszystko trzymasz? Masz jakąś specjalną ścianę, szafę, pokój?
Mam specjalne miejsce i jest to... Każdą dotychczasową nagrodę dawałem mojemu synkowi, a on w tym roku, mój tata, już może następną daj Mai, czyli córce młodszej. Bo ja już mam, mówi, tego trochę, to daj. Trochę mnie to ucieszyło, że chce się dzielić, ale tak jest od początku, od kiedy on się urodził, no to wszystkie nagrody przekazuję jemu i on się cieszy. Znaczy, też się cieszy oczywiście, ale cieszę się potem podwójnie, patrząc na niego, jak on się cieszy.
Ale czy my... Tak?
On na to mówi odznaczenia. Jak jechaliśmy
odznaczenie.
Jak kiedyś jechaliśmy, on taki mały, bo nie pamiętam, 4 lata może miał, i w Bydgoszczy taksówkę zamawiałem na dworzec, żeby dojechać na Śląsk, i mały wsiada do taksówki i mówi do kierowcy: jedziemy z tatą na Śląsk odebrać odznaczenia.
No właśnie, widziałem takie zdjęcie, widziałem cię z synem, jak odbierałeś tego Kalarusa, czyli tą nagrodę.
Tak, był chyba 2 lub 3 razy ze mną odbierał.
No to słuchaj, to może jest szansa, że twoje dzieciaki gdzieś tam podłapią te inspiracje muzyczne. Nie wiem, w jakim są wieku teraz, no bo ty sam zainteresowałeś się harmoniką w wieku 15 lat.
15. Jaś ma 9, Maja ma 5 i właśnie dzisiaj już dwukrotnie na ten temat rozmawiałem, raz z moim znajomym, a raz przed chwilą w wywiadzie. I to jest takie, no, niepewny chleb, nie? Jak z ojcowskiej strony patrząc, że no, chyba nie chciałbym, żeby zostali muzykami, ale z drugiej strony, to mój znajomy mi podpowiedział: ale co zrobisz, mówi, jak oni pójdą, to tego nie zatrzymasz. I to tak jest, że to nie jest zawód wyuczony czy wymuszony taki, no to jest pasja z czymś takim wewnętrznym, co ciągnie człowieka na te koncerty i żeby jechać, na przykład, nie wiem, cały dzień jedziesz, żeby zagrać godzinę w drugim końcu Polski i czerpać z tego radość. Często za jakieś marne pieniądze, że w ogóle, no, jakby zdrowo myślący człowiek by powiedział: nie, no stary, bez sensu to jest. Ale jest coś takiego w człowieku, że no musi ruszyć. Jak na przykład dzisiaj by ktoś zadzwonił do mnie: słuchaj, jutro w Przemyślu koncert, ja jestem gotowy jechać. To jest coś takiego, że ciągnie człowieka. Czyli ja chcę dla dzieci jak najlepiej i nie chciałbym, żeby no, były w taki miały taki niepewny zawód, że przepływ gotówki jest różny, nie jest stały, ale co będzie, to tego no nie tak przewidzenia. To jak pójdą w długą, to jest widać tą radość w oczach młodych ludzi na koncertach często.
No pewnie.
Przychodzi ojciec z dzieckiem i to dziecko ma taki błysk w oku, patrzy na tą scenę i to już widać, że ten mały to już jest ten diabeł, co za, powiedzmy, 5 lat stanie na scenie z gitarą i będzie...
No tak. No gdzieś mamy te przykłady, nie? Że na przykład Frank Zappa, no to jego dzieci też poszły w muzykę, no to może być nieuniknione, tak. bo wychowują się w tym. A ty, słuchaj, Michał, powiedz, dlaczego ty w ogóle wybrałeś w wieku 15 lat tą harmonijkę? Jak to się stało, że gdzieś, nie wiem, usłyszałeś w telewizji, sąsiad grał gdzieś?
Ja dostałem na gwiazdkę, wiesz? O. Dostałem na gwiazdkę. Mój ojciec grał w ogóle też na różnych instrumentach, między innymi na harmonijce, ale on mnie nie uczył, nie chciał mnie uczyć, powiedział: nie będę cię uczył, bo wiesz, grał tak jak ja.
Czyli to ojciec zrobił ci tą krzywdę, że zostałeś zawodowym muzykiem.
A tu matka mi zrobiła, nie wiem do dziś dlaczego, i ona tego chyba nie wie, że tą harmonijkę, ja ani chyba nie marzyłem o tej harmonijce jakoś. Ja pamiętam gitara, no wiadomo, nie, co tak. Chciałem mieć gitarę, jakieś tam chodziłem na próby, na koncerty, no i ta harmonijka tak przez przypadek w tym prezencie pod choinkę i tak już zostało.
Ale to Michał, jak się uczyłeś, wiesz, no wtedy nie było, jak zaczynałeś, jakichś YouTube'ów, poradników.
No nic nie było i ja dostałem w grudniu harmonijkę, a w lutym grałem już w zespole takim amatorskim, tam gdzie chodziłem do szkoły średniej. I ja nie miałem pojęcia, że tam jakieś tonacje harmonijek są, że coś się grało, wszystko na jednym. I pojechałem na warsztaty w roku następnym do Zakrzewa na Blues Express i tam trafiłem do klasy Sławka Wierzchowskiego. I on mi tam uświadomił, że są inne tonacje harmonijek i w ogóle co z tym robić. No i tak to się zaczęło.
No tak, zaczęło się, teraz te nagrody, a w ogóle, bo teraz jesteś obecnie endorserem firmy E-Stop, takiej firmy, która produkuje tak. harmoniki. Czy mógłbyś słuchaczom wyjaśnić, co to znaczy, że jesteś tym endorserem?
No jakby promuję markę, jestem przedstawicielem tej firmy tutaj na Polskę, na Europę i się okazuje, że jednak na kawałek świata też. Współpraca zaczęła się niewinnie i przez przypadek, a okazało się właśnie ostatnio w zeszłym tygodniu, że jest to już gruba sprawa idzie, bo idzie paczka z harmonikami dla mnie do testów na kolejne jakieś ich produkty, które są i teraz nie mówię tego jako przedstawiciel czy coś, tylko naprawdę jakość jest tego niewyobrażalna. Ja zaczynając grać na tych chińskich harmonikach, zanim zacząłem grać, to sobie wyobrażałem, że to jest no zabawka, jak ktoś mówi, a kupiłem chińską harmonikę. No to każdy myśli, że zabawka. Ja powiedziałem to o tym też temu szefowi całej tej firmy. To się śmiał i on mówi, że zdaje sobie sprawę, że taka opinia jest. A to są profesjonalne instrumenty i czysta przyjemność grania na tym. Gram od 2 lat tylko na tych harmonikach i nic złego się nie dzieje.
Mhm. I właśnie dzięki temu, że jesteś tym promotorem marki E-Stop, wystąpiłeś w zeszłym roku na festiwalu Guangzhou Harmonica Festival w Chinach. W ogóle samo to, że jesteś tym endorserem, no to też jest jakimś takim wyróżnieniem, ale w ogóle występy za granicą to też dla ciebie nie pierwszyzna, bo przecież brałeś udział w International Blues Challenge w Memphis w 2005, nie wiem czy pamiętasz, w 2016 Battle of Blues Harps w Stanach, także no nie wiem, czy możesz powiedzieć, że nie wiem, podróże kształcą? Coś się nauczyłeś z tych wyjazdów?
To na pewno. Każda podróż to jest, wiesz, przygoda taka, no lecisz na koncert, no nie wiem, przykładowo do tych Chin. Ja nie wiedziałem, co ja tam będę robił w ogóle. Znaczy, plan był, że mam zagrać jako gwiazda pierwszego festiwalu, ale zespół miałem chiński. Z nimi się umawiałem wcześniej przez internet. Ustalaliśmy jakiś repertuar. No wiesz, zdalnie, no nie znam ludzi, nie wiem, gdzie lecę. Potem jakiś wykład miałem mieć na temat harmoniki. To wszystko się odbyło, ale oprócz tego, że koncert i wykład, no to no życie jakieś tam płynie. Ja byłem sam w tych Chinach pierwszy dzień i no jestem w zupełnie innym świecie. Rzadko kto mówi tam po angielsku. To z jednej strony sprawa utrudniona, a z drugiej ułatwiona, bo można sobie w jakim języku się chce rozmawiać z ludźmi i wszystko funkcjonuje jak należy. Raz miałem tylko problem w taksówce, bo nie mogłem wytłumaczyć kolesiowi, jak hotel się nazywa po chińsku, a po angielsku nie bardzo rozumiał. No zupełnie inny świat. Druga sprawa to jedzenie. Uwielbiam jeść nowe rzeczy. Chiny przebiły chyba wszystko. Gościnność to jak jest gościnność polska, czy nie wiem, śląska, podlaska, że stoły zastawione uginają się, bo przyjechał gość jakiś i nie można wypuścić głodnego, to w Chinach to działa razy 10. Aha. Ja po prostu tam mam wrażenie, że jadłem cały czas.
Głodny nie chodziłeś.
Głodny nie chodziłem, a wręcz mocno przeciwnie. Także no zupełnie inna kultura. Świetny to był wyjazd. Żałuję, że właśnie w zeszłym roku miałem jeszcze dwukrotnie być w Chinach, ale przez ten COVID nie dał rady wylecieć, chociaż mam już na ten rok plany, żeby tam polecieć.
No tak, no takie wyjazdy to jeszcze dodatkowo poznawanie ludzi, taki networking, tak. Kontakty z branży, z ludźmi, ale też w pewien sposób chyba się jakoś też tak wzmacniasz, prawda, mentalnie i jeżeli chodzi o umiejętności chyba przez takie występy.
No, w tych Chinach to jest zupełnie inna mentalność ludzi. Oni są tam tak perfekcyjni. Ja nigdy się nie czuję jako najlepszy, jakiś rewelacyjny muzyk. To rozumiem, że nagradzany jest tam, że fajnie, to wszystko cieszę, tylko jakby ja mam inne typy i inne oglądam na to, co gram. Nie uważam siebie za jakiegoś rewelacyjnego muzyka, a że ktoś to nagradza, to bardzo mnie cieszy. Ale w tych Chinach to ja zobaczyłem zupełnie inny świat muzyczny. Tam wszyscy byli zestresowani przed występem. Jakby ten występ na tym festiwalu to była sprawa życia i śmierci. Ja mówię do gościa takiego z Hongkongu, był harmonikarz, który był strasznie przejęty. Ja mówię, czemu się denerwujesz? Mówię, wychodzisz, mówię, pół godziny grasz i wracasz. Mówię, ale ja muszę zagrać, ja muszę. Ja mówię, to wyjdziesz i zagrasz, chyba umiesz to robić. Oni nie rozumieli tego. Ja swój repertuar, który graliśmy na tym festiwalu w Chinach, zmieniłem na pół godziny przed występem, bo ten zespół, z którym grałem, chiński, okazał się fajni kolesie. To są, grają takie rzeczy, jakby muzykę zachodnią, tam Stevie'ego Wondera, jakieś funkowe rzeczy. I mówię, kurczę, po co mamy grać jakieś takie wymuszone, te nasze, znaczy nasze, no te bluesowe, takie shuffle, takie. Ja mówię, oni takie fajne grają numery. I mówię do nich, chodźcie, zagramy wasze te numery, no, nie ma problemu. Tak jak tu usłyszałem menadżerka tego festiwalu całego, że ja zmieniam repertuar, ona mówi, no nie możesz tego zrobić tam pół godziny przed koncertem. A ja mówię, jak
Mogę.
nie mogę, przecież jestem gwiazdą tutaj, nie?
No tak. Znaczy wiesz, no ty też masz tą przewagę, bo ty przecież koncertujesz, jak można było jeszcze koncertować. No to przecież to są chyba setki koncertów rocznie, więc ty sobie
Tak.
możesz pozwolić na takie rzeczy. Ale to też,
Ale
to co mówisz, to też chyba, nie wiem, czy to świadczy o tym, jak ty w ogóle trenujesz na harmonice. No bo z tego wynika, że nie masz takiego podejścia właśnie takiego kategorycznego, tylko chyba bardziej sobie tak, nie wiem, na tych koncertach jakby trenujesz, czy ćwiczysz jednak coś w domu?
dokładnie, nie, w domu nie. W domu nie gram w ogóle. Znaczy, trochę skłamałem, bo ostatnio gram w domu,
No, ale
bo
nie masz występów.
no, nie mam występów i zająłem się tą płytą moją, jakieś dogrywki, harmoniki robię tutaj w domu. Takie zbudowałem mini studio. To jest duża przesada oczywiście z tym, ale jest możliwość nagrywania tutaj. I tak dzisiaj o tym pomyślałem właśnie, że przez pierwszy raz, gdzie ja jakoś gram w domu. A tak, to tak jak powiedziałeś, że te koncerty, jeżeli tyle się gra, no to w moim przypadku to mi wystarcza, że jakieś ćwiczenia. Oczywiście, jakbym ćwiczył więcej w domu, to pewnie w inną stronę by to poszło, bo czasami mam wrażenie, że od 20 lat gram w kółko to samo.
A właśnie, a jakie są twoje inspiracje muzyczne, jeśli chodzi o harmonikę? Bo to dalej sobie słuchasz jakieś, masz ciągle nowe
Tak.
inspiracje, czy są też takie
Właśnie.
legendy jakieś, które non-stop wracasz do nich i sobie osłuchujesz?
Jest tak, że ten Paul Butterfield od dawna i chyba na zawsze, bo co spojrzę na tą półkę u mnie, to albo winyl jakiś przyjedzie, to Paula Butterfielda, który już nie żyje chyba 40 lat. I jednak on mi najbardziej leży, a najbardziej mi się podobają te płyty jego, gdzie jest ta harmonika, ale nie ma jej za dużo, czyli tam jakiś Keep on Moving, czy to, tam później wersja jego Paul Butterfield Better Days i te zdjęciakami, tam David Sanborn. To mi się podoba taka muzyka, że nie jest przeharmonikowana, że lubię na przykład tam Rod Piazza czy coś, ale przesłucham płytę i mam dosyć, nie? Bo tam jest non-stop ta harmonika. No, jakoś, no, ten Paul Butterfield
Super.
to
Czyli
na pewno.
Paul Butterfield, możemy puścić kawałek. A jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład takie polskie inspiracje, czy jest jakiś muzyk, który cię szczególnie inspirował, inspiruje?
Tak, to jak zaczynałem grać, uczyłem się z płyty Kasy Chorych i Skibiński, dużo Skiby grałem. Potem do tej Kasy Chorych trafiłem ja sam, to jest taka historia właśnie, no jakby powiedzieć, Kasy Chorych już słuchałem jako dziecko małe, nie grałem na harmonice, u mnie w domu słuchały się muzyki dużo i podobała mi się ta płyta.
Czyli Rysiek Skiba Skibiński, tak. Bo nie każdy wie, to była legenda polskiego bluesa, Ryszard Skiba Skibiński. Ty nawet nagrałeś płytę w 2003 Michał Cielak-Kielak Tribute to Ryszard Skiba Skibiński i od tego się zaczęła twoja chyba przygoda z Kasą Chorym, więc to był chyba taki przełom w twojej karierze, prawda? Bo potem jeszcze nagrody były z Kasą Chorych, Fryderyki właśnie wspomniane.
Tak, tak. I z kasą wcześniej się poznaliśmy, no chyba w 96 pamiętam, jak oni taki powrót mieli na scenę. Ja tam z kimś grałem też, no jakieś takie luźne kontakty utrzymywaliśmy, a potem ja nagrywałem tą płytę i zaprosiłem Jarka Tioskowa, oni nagrywali swoją płytę. Potem jakoś to się zmieszało, że zacząłem z nimi jeździć i tak jeździłem 17 lat chyba.
No. Ale to w ogóle, Michał, bo nie wiem, nie ma w kraju chyba zespołu muzyków bluesowych, z którymi nie grałeś, no bo oprócz wspomnianej Kasy Chorych, to zaczynałeś tam Green Grass, Szulerzy, Blues Flowers, Bluesmeni, Cree, Krzak, Pokój Numer 3, Czarny Pies, Śląska Grupa Bluesowa, indywidualnie Adam Kulisz, Magda Piskorczyk, Drążewski, Riedel, Puchowski, Tymański, Winder, Gałach, Andrzejewski, no można by tak wymieniać, jeszcze białoruska formacja, The Road Dogs, Harmonikowy Atak, no dużo tego, no ja nie wiem, jak to sobie radzić, nie czuję się trochę jak taka, nie wiem, strzelba do wynajęcia, rewolwerowiec, że...
Ja bym to nazwał dosadnie, ale nie czuję się tak. Jakoś to pamiętam, z którymś zespołem kończyłem współpracę, jakoś, nigdy jakoś się nie rozszedłem z nikim w złej atmosferze, ale jakoś tak, że a dobra, kończymy to granie. I sobie myślałem, Jezu, a co ja teraz zrobię? I zawsze się ktoś znalazł, a może byś z nami pograł, a może gościnnie, a może coś. I tak zostawałem na dłużej. Tak samo się zaczęła współpraca ze Śląską Grupą Bluesową. Graliśmy z Kasą Chorych już ostatnie chyba koncerty, ostatni rok grania Kasy. I graliśmy na Śląsku, w Katowicach, w takim klubie, pamiętam. A Śląska Grupa nagrywała płytę Kolory Bluesa. I z Leszkiem Winderem, no znaliśmy się tak z koncertów, nie jak teraz, że przyjaźń duża. A Leszek mówi, jesteś na Śląsku? Ja mówię, no jestem. No to może byś dograł harmonikę? Ja mówię, no pewnie z przyjemnością. I zagrałem. I rok później już trafiłem do Śląskiej Grupy i z nimi jestem do dzisiaj. To już było, nie wiem, z 5 lat temu, no to leci ten czas.
No tak.
Moment. Na Śląsku dużo muzyków, no przecież tam spędzam większość swojego życia. To jest też przyjemne. Ostatnio właśnie z Mirkiem Rzepą rozmawiałem, bo wyświetliło mi się w internecie gdzieś zdjęcie na Nikiszu i wysłałem do Mirka, mówię, chce mi się na Śląsk. Już nie byłem, no, 2 miesiące już nie byłem, co dla mnie to jest niespotykane, żeby nie być na Śląsku tak długo.
Chociaż czasem tego chcę, tu nie zdaję złapać, nie.
No nie wiem, no ale to przy tym graniu tych właśnie tych setek koncertów, nagrywaniu tych płyt, w tych różnych projektach, uczestniczeniu, czy ty w ogóle, nie wiem, znajdujesz czas na życie prywatne, czy...
Znajduję, jakimś cudem znajduję i Chodzi o rodzinę pewnie, tak? Czy tutaj, czy
No,
jakichś znajomych.
zazwyczaj tak.
No to ta rodzina, mam je dosyć teraz, podejrzewam, że tak długo w domu siedzę.
Już wypychają, jedź już na te koncerty.
Ja tak podejrzewam, że tak jest, no bo taki system jakby się wypracował przez lata i że mi to siedzenie w domu nie służy, chociaż teraz mam zajęcie takie, że nad tą płytą siedzę i to jest dobre, bo czuję, że jakoś nie myślę o tym, co dzieje się na zewnątrz. A no ta druga strona też chyba woli, jak wyjeżdżam i wracam, niż jak siedzę cały czas i tu się krzątam z kąta w kąt. Chociaż zajmuję się gotowaniem, jakieś takie robię rzeczy, które lubię i które są dla nas wszystkich, bo jako głowa rodziny to chyba nie jestem wzorcem.
No właśnie, bo wiesz, no, przyzwyczaiłeś się do tych występów. No teraz pandemia wszystko zatrzymała, ale wiesz, w takim polskim filmie kultowym, komediowym, jest taka scena o awarii tramwaju.
Tak. Dzień pierwszego pasażera, tak?
Dokładnie.
I z tej właśnie korzystamy z okazji, bo w końcu awaria też jest jakąś okazją, aby naszym pasażerom, ludziom dobrej roboty, bo są nimi przecież, zaprezentować do czasu usunięcia awarii artystyczny program.
Bardzo przepraszam, gdzie pani dostała tę herbatę?
A nie, to córka przysłała mi z Łomży.
Aha.
Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziął? Jestem wesoły Robert. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz.
Nie bój, nie bój, wyłączą ci.
I jeżeli potraktować tę pandemię jako taką awarię tramwaju, to może rzeczywiście to też być jakaś okazja. No bo właśnie wielu artystów teraz wykorzystuje ten okres do nagrywania płyt, do odkurzania jakichś swoich projektów, tak jak ty właśnie wspomniałeś, że nagrywasz płytę. Na przykład też wiele osób musiało się nauczyć transmisji online i na przykład jak te koncerty wrócą i oby szybko wróciły, to na przykład ja bym chciał, żeby te online'owe zostały, bo na przykład ja z Gliwic do Białegostoku tak szybko nie dojadę, zapłaciłbym jakieś pay per view i bym sobie obejrzał w domu, czemu nie, więc to mogłoby zostać. Stać. Wielu muzyków też, nie wiem, udziela lekcje na przykład, opracowuje swoje strony internetowe. No ty też właśnie, no nie wiem, bo ty wydałeś już mnóstwo płyt z tymi zespołami, gdzieś około, ja tam liczyłem 27 płyt, ale już nie licząc tych jakichś jeszcze singli, więc tego jest tam, jakichś specjalnych projektów, tego jest na pewno więcej, ale teraz właśnie pracujesz, widziałem w Wojkowicach w takim studio nagrań, pracujesz właśnie nad tą płytą i ona będzie szczególna, tak? Bo to będzie twoja chyba taka pierwsza osobista płyta?
Tak. I to jest tak, to się potoczyło, że od jakiegoś czasu Leszek Winter mówi: ty byś musiał nagrać płytę już pod swoim nazwiskiem, Leszek, a ja tak. I nic nie robiłem w tym kierunku. I dostałem dotację z ministerstwa na nagranie tej płyty. To oczywiście nie pokryło wszystkiego, bo się okazało, że tak ta produkcja się rozrosła. Dużo gości mam. Ponad 20 osób gra na tej płycie. Plan był taki, żeby zaprosić tych, których... W ogóle to nie był plan, to był taki mój pomysł, że chcę nagrać z tymi, których lubię osobiście i jako muzyków. Że jak ktoś mi pasuje, jest fajnym moim kumplem, to z nim nagramy. I to się udało. Oczywiście nie mogłem ze wszystkim, bo to tak jak tam wymieniłeś te składy wszystkie, że jak ja bym na to zapraszał, to by to był album niekończący się.
Tak.
I jakoś, no głównie to jest taki kopniak od Leszka Windera, zrób coś, nie? Zrób coś. A ja już w tą pandemię w zeszłym roku w taki maraz popadłem, jakiś taki, nie wiem, stan półdepresji czy coś, bo bez tych wyjazdów ja potrzebuję kontaktu z ludźmi. No i trochę tak, Lechu mnie zmobilizował, ta dotacja. Teraz mnie mobilizuje dalsze szukanie środków na dokończenie tej płyty, ale ona pod koniec marca się ukaże, bo już wszystko jest na dobrej drodze. Kończymy już tam właśnie miksy, coś i będzie na pewno ta płyta. I to życie w studio, to no ludzie w końcu, ktoś się przewija, zapominasz o tych maskach, zapominasz o tych obostrzeniach. No jest jakieś życie, nie? Trochę tak latem też taki oddech był. Ja sporo koncertów zagrałem w zeszłym roku od czerwca do października i to też takich dla ludzi, tam fajne miejsce w Jarosławcu znalazłem. Fajny kumpel, który ma klub muzyczny tak w nadmorskim klimacie i no, grałem tam kilka razy i trochę to pozwoliło zapomnieć o tym wszystkim, co dzieje się dookoła, no bo to jakby najmocniej wpłynęło na moją psychikę, bo nie przywykłem do takiego zamknięcia.
No tak, jesteś
w jednym miejscu.
Zwierzęciem koncertowym, koncertującym. A tak właśnie, bo wspomniałeś, że znalazłeś taką fajną miejscówkę. My też jesteśmy w audycji Miasto Brzmienia i interesujemy się też takimi rzeczami. To znaczy, czy są, jak sobie podróżowałeś właśnie, jak jeszcze można było po Polsce, to czy są jakieś fajne właśnie takie miejsca, w których słychać blues, w którym jest to czucie? To mogą być jakieś właśnie lokale, nie wiem, czy coś możesz na przykład, masz jakieś takie szczególne, do których lubisz wracać? Gdzie tam grać?
Mam kilka i to obawiam się, że bym kogoś nie pominął. Na pewno Blues Club w Gdyni.
Tak.
Tak od północy jadąc. Sześcian w Białymstoku, Galeria Sowa, Olsztyn. Właściwie Jarosławiec tam, Route 66. Co jeszcze tu niżej jedziemy? Opole, Dworek Artystyczny, Nowy Sącz, Atelier. No na pewno coś pominę. Katofonia w Katowicach, te śląskie kluby, Riddle Music Club w Tychach. Są takie miejsca, gdzie nawet nie gram, a jestem w mieście, to jadę, odwiedzam. Albo gdzieś dobra kuchnia jest na przykład.
No tak, jedynie.
W Gdyni to tam mają. No jest tych miejsc. Na pewno kogoś pominąłem i za co bardzo przepraszam, ale wszyscy ci właściciele, którzy mają bardzo ciężko teraz. Mam nadzieję, że jeszcze wytrzymają, zacisną zęby i będziemy mogli niedługo normalnie się spotkać. Już w Opolu obiecałem, że jak tylko otworzą, to przyjeżdżam i gram.
No super, no oby te miejsca zostały otwarte, bo jest coraz gorzej z tym wszystkim.
Jest coraz gorzej, już dużo miejsc po prostu nie dźwignęło tej sytuacji. No tam nie będę się rozwijał. Moje zdanie na ten temat tej całej covidowej afery jest takie, że nie ma w tym logiki, nie? Bo ja w kwiecień, maj jeździłem trochę pociągiem i jakoś, no, nie wiem, no, starałem się funkcjonować, że trochę do ludzi, ale no nie wygląda to dobrze. Nie?
No nie, nie. Ale też jeszcze w trakcie tej pandemii no też zająłeś się trochę, można powiedzieć, nauczycielstwem, to znaczy udzielałeś lekcji online na harmonijce przez Skype'a. Wiem, że to było troszkę takie jednorazowe, ale nie wiem, czy gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się nauczyć grać, czy nie wiem, czy to jest dalej kontakt otwarty, że może się z tobą skontaktować, wejść na twoją stronę, Michał Kielak.
To było zrobione też, no te wszystkie tarcze pomocowe, które, z których mogłem skorzystać, to skorzystałem i no wymyśliłem, że takie lekcje online. Ja nigdy nie byłem jakimś pedagogiem, ani nie czułem się dobry w przekazywaniu wiedzy na temat gry na harmonijce, no ale jakby sytuacja wymusiła to i się okazało, że trzy grupy fajne stworzyły się na Skype'ie. To się skończyło jakoś w czerwcu chyba i ostatnio miesiąc temu napisałem na tych grupach, że chętnie bym poprowadził dalej, bo brak mi kontaktu z ludźmi.
Tak.
I jestem ciekaw, jak dalej się rozwinę. I od miesiąca mamy co piątek spotkanie o 20 na Skype'ie i gadamy o harmonikach, coś tam gramy i jest wesoło już bez żadnych dotacji, wsparć, tarcz, po prostu chce się. Przed chwilą dostałem też informację właśnie na Skype'ie, jeden z uczniów chwali się jak postępy i to mnie naprawdę cieszy, tak szczerze mnie to cieszy, że ktoś się tym zajął, ktoś z tego skorzystał, że po coś to komuś było potrzebne, no? że nie było to takie zrobione, a dobra, dotacja, dobra, do widzenia, zapominamy o tym, że jednak po coś to było, a profesorem i pedagogiem nadal się nie czuję, ale mamy luźną atmosferę tych zajęć i mi to bardzo odpowiada i tym uczestnikom, myślę, którzy zostali, którzy się pojawiają teraz co piątek o 20 właśnie na tym naszym tu skype'owych spotkaniach, chyba też, no, bo jest wesoło.
No tak, ale wiesz, no uczyć się od mistrza harmoniki, który dostał tyle tytułów harmonikarza roku, no to jest coś. A w ogóle mam, jak już jesteśmy znowu przy temacie harmoniki, mam takie pytanie, na które szukam odpowiedzi, może ty będziesz w stanie odpowiedzieć właśnie. Co jest takiego w tym instrumencie, że jak ktoś już połknie tego bakcyla i zacznie grać, że, no, że ten instrument tak po prostu chwyta, przykleja się do człowieka?
No właśnie, właśnie nie wiem. Ja uważam, że słuchanie harmoniki, jak ktoś nie umie grać, tak samo jak skrzypiec, to jest chyba kara, nie? Że jak dziecku kupisz skrzypce i zaczyna ćwiczyć i harmonika, to ma okropny dźwięk, ale jeżeli już się zaczyna uzyskiwać taki przyjemny dźwięk, który samemu sobie się podoba, no to jest coś w tym, bo no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czemu akurat harmonika, czemu ten, tylko właśnie taki przykład biorę, jak moje dzieciaki nieraz harmonikę chwycą, to przecież to nie można tego słuchać, nie? Bo to piszczy. Synek całe szczęście nie zabiera się za harmonikę, ale córka upodobała sobie, że ona będzie grać, bo mam złoty mikrofon i różową harmonikę, także jej ulubione kolory.
A co byś polecił takim początkującym harmonikarzom, że co mają, jak mają ćwiczyć, czy mają słuchać?
Słuchać, tak, słuchać dużo nagrań mistrzów, jakichś ulubionych swoich. Nie wymienię kogo, bo każdy będzie chciał grać jak ktoś inny. I naśladować to, próbować naśladować. To i brzmienie się uzyska samo i te dźwięki się pozna. Jestem trochę, znaczy nie przeciwnikiem, ale jakby nie rozumiem tej nowej mody customizowania harmonii, że zanim się zacznie grać na harmonijce, to trzeba ją uszczelnić, coś tam podpiłować, podstroić. Nigdy tego nie robiłem, grałem zawsze na harmonikach takich, jak były wyciągnięte tam, jak kupione, nowe i zawsze mi to grało. No jest teraz taka moda, jest ten dostęp do wiedzy. Fajne to jest z jednej strony, że na YouTubie jest mnóstwo ludzi, którzy pokazują, jak grać, którzy uczą lepiej lub gorzej, lub niektórzy zupełnie amatorsko, a też się za to biorą. No każdy sobie coś może wybrać, ale polecałbym właśnie dużo słuchania sprawdzonych mistrzów, czyli takich tam z 50. lat, albo każdy harmonikarz Muddy'ego Watersa ma do przekazania z jednej płyty więcej niż, nie wiem, 10 lekcji YouTube'a, to na pewno.
No ja mam wrażenie, że ludzie zaczęli się interesować tym instrumentem też właśnie ze względu na te możliwości techniczne, na to, że można kupić te harmoniki w miarę już dobre, wyciągnąć z pudełka, od razu grać, tak jak mówiłeś. Tak. Też pandemia trochę też jakby pomaga, bo ludzie nie mają co ze sobą zrobić i wydaje mi się, że chyba jest coraz więcej tych harmonikarzy i pewnie rośnie jakaś konkurencja dla ciebie.
Na pewno i już widzę młodsze pokolenie, że to są mistrzowie urodzeni. Mam tam paru takich kandydatów swoich, na których ja bym zagłosował w swojej prywatnej ankiecie, bo bardzo mi się podobają, jak grają. I to cieszy też, że to jakby to nie ginie, jak, nie wiem co, jak zawód bednarza, nie? Chociaż widziałem zakład bednarski ostatnio, gdzie jechałem. Patrzę, zakład bednarski, o nieźle. Ale to jest fajne, że jakby ja nie czuję tego, że to konkurencja, że zaraz zmiotą mnie ze sceny i mnie już nie będzie i nie zarobię tych milionów, które zarabiam. Tylko jakby taka zdrowa konkurencja i taka radość, że kurczę, ten koleś, on jeszcze 30 lat nie ma, a tu wymiata tak, że laczki spadają. No to jest fajne.
Śnieg, spójrz, to jest śnieg. Tylko popatrz, krajobrazy zmienia śnieg. Zmienić może też twojego życia bieg. Uważaj, bo poślizgnąć możesz się.
A takie jeszcze mam pytanie, czy czemu, bo spotkałem się z tym, że profesjonalni harmonikarze nie lubią tego wyrażenia organki?
A ja to używam, albo harmoska mówię, albo na organkach. Tomek Kamiński zawsze mówił tak, jak ktoś tam organki, gra pan na organkach, a Tomek zawsze mówił, organki to ja ci mogę kopa zasadzić.
No ale...
Nie wiem, czemu nie lubią. Ja, dla mnie to organki, no tak się mówiło też, nie? Jak dziadki tak grali, a grasz na organkach, gram. No to dawaj.
A wiesz, Michał, bo z tego, co ty mówisz, ty jesteś taką osobą dosyć wyluzowaną, jedziesz sobie do Chin, zmieniasz im repertuar, wyciągasz organki na koncercie i grasz. Więc to...
No ja tak nie lubię stwarzać problemu za bardzo.
Dlatego wszyscy lubią z tobą grać, dlatego dostajesz te nagrody, tak. Może tak być, no.
Może tak być, że to dużo też. Ja nie jestem konfliktowy, chociaż cholerykiem jestem czasem, że mi się wkurzę w sekundę i w sekundę mi przechodzi, ale w tą sekundę potrafię poobrażać, wiesz, do czwartego pokolenia wstecz i w przód wszystkich, ale momentalnie mi przechodzi. No nie jestem jakiś pamiętliwy taki, no, lubię ludzi. Co tu więcej chcieć?
No nie? Pewnie, wspaniale.
Czy ktoś mówi organki, czy harmonika, czy harmonijka ustna, czy jak zwał, tak zwał. Jak ktoś lubi grać. Lubię w ogóle ludzie jak tak z pasją grają. Nieraz nie potrafią za cholerę, nie? Ale taką pasję widzę w tym, że grają. No to co nie mam powiedzieć? Fajnie grasz, ja dobrze nie powiem. Używasz złej septymy tam w wersji wielkiej, no, co to kogo obchodzi?
A właśnie, Mijo, bo ty jeszcze nie powiedziałeś, bo ty w Chodzieskim Domu Kultury?
Tak,
Też przecież tam nauczasz, masz swoją grupę.
Jest, grupa się nazywała Chodzieska Grupa Harmonijek Ustnych i mamy lekcje co czwartek. Teraz przez tą pandemię trochę tam mamy przeniesione do online, ale no, powoli to wróci wszystko. To jest świetna sprawa też. Ja w Chodzieży mieszkam 2,5 roku dopiero. Nie byłem tu, znaczy grałem tu kiedyś, ale myślałem, że to Chodzież to tylko Dom Kultury i Dworzec Kolejowy, a tu się okazało, że jeszcze sporo ładnego miasteczka jest.
No właśnie, Michał, a tam nie jest czasami to miasto, w którym się porcelanę produkuje?
Produkowało, w zeszłym roku zamknęli zakład, tak. To jest tu i tu są warsztaty jazzowe, 50 były w zeszłym roku. No i ten Dom Kultury prężnie działający, to jest sekcja skrzypiec, pianino, wokal, plastyczna, harmoniki, taniec, no cuda to jest, non stop się coś dzieje w normalnych czasach, jak nie było wirusa. Teraz to jest wszystko gdzieś tam do sieci przeniesione i jak ja się tu przeprowadziłem, to po miesiącu już zacząłem prowadzić te lekcje na harmonice. Na pierwsze zajęcia zgłosiło się 10 osób. No jak na 20-tysięczne miasteczko,
dużo.
To całkiem sporo. No. I tak z tych 10 osób do dziś zostało, nie wiem, z 6, plus podchodzili nowi. No także ta grupa jakoś się trzyma i fajnie, bo występ już mieliśmy dla nich, to był pierwszy publiczny występ świąteczny, nie święto 2020, tylko 19 na rynku tu w Chodzieży. Ja byłem przekonany, że tu też będzie 5 osób, a tu całe miasto przyszło na ten. To taki trochę skojarzenie z takimi jarmark świąteczny w Niemczech, że tu kiełbaska, tu jakaś kapusta, tu piwko, tu coś i pełno ludzi, wszyscy się bawią. I jest świetna atmosfera, profesjonalna scena, nagłośnienie. Wszystko było. I to była taka radość dla tych ludzi grających. Pierwszy raz ja tą tremę zobaczyłem, którą miałem z 20 lat temu, taką taką dużą tremę i jakby uzewnętrznioną, nie? Że ręce się trzęsą, tu nerwówka. Po występie, no fajne tam recenzje były, oczywiście miejscowa prasa napisała, oni byli przeszczęśliwi. No to jak ja mam się nie cieszyć i nie prowadzić z nimi tych zajęć? To jest radość też dla mnie, nie? Że, bo to są ludzie ponad 60 lat, co mają, nie? Mam taką ekipę. I oni się cieszą, gramy tam różne Elvis Presley, czerwone gitary, różne rzeczy. A mało tego, oni wszystko o mnie wiedzą. Bo co przyjdę na zajęcia, to oni tak, a panie Michale, był pan teraz w Białymstoku i grał pan z tym listem, ale skąd to wiecie? Z YouTube'a. Także nic przed nimi nie ukryję.
Nie, no czyli można powiedzieć, że wchodzisz, że jesteś osobą już rozpoznawalną.
To na pewno, bo było parę fajnych tutaj. Miałem w zeszłym roku zagrałem z Marylą Rodowicz w Opolu. Też taki fajny, do niespodziewany mi się trafił występ. Nie spodziewałem się nigdy, że z Marylą będę grał, ale udało się i po tym występie wróciłem do chodzieży i chodzę po sklepie takim, tutaj mam blisko sklep spożywczy. Chodzę, szukam, sam nie wiem, co mi się chce, patrzę po tych półkach, zaglądam, ale patrzę, że ci ludzie nie podchodzą do kasy. Ja mówię, a co, nie ma kasjerki? Nie, my poczekamy, takie starsze panie. Poczekamy, a pan kupi sobie spokojnie, pan pierdolę, bo się tutaj... To było straszne, bo musiałem na szybko coś wymyślić, co mi się chce, żeby one nie musiały czekać.
No widzisz, wydawałoby się, widzisz, niszowa muzyka, blues, harmonika, a jednak gwiazda.
A jednak, tak, trafiło.
Popkultury.
No, wesołe to było.
Słuchaj, Michał, ja ci życzę po prostu jak najszybszego powrotu do tego grania. My tu z niecierpliwością też przebieramy nogami. Chcielibyśmy, przynajmniej ja, a słuchacze może nie wszyscy jeszcze cię znają, ale jak usłyszą, to też pewnie będą chcieli zobaczyć cię na żywo, jak grasz. I czekamy też... Znowu ja czekam na tą płytę w marcu, a tutaj może naszym słuchaczom tylko powiemy ewentualnie, nie wiem, gdzie szukać informacji. Na twojej stronie michałkielak.pl?
No, tak, kielak.pl.
Kielak.pl, tam będą wszystkie informacje.
Pierwszy mój koncert, który mam zaplanowany na ten rok, taki dla ludzi, powiedzmy, że otwarty, no nikt nie wie, jakie będą obostrzenia, ale możemy się umówić, że w Chorzowie będę 24. Dom Kultury Batory. A potem na Śląsku będę jeszcze na Koszucie w Katowicach. Śląskie Brzmienie 8, bodajże od 6 do 9 jest festiwal, a ja będę 8 tam prezentował nagrania z nowej płyty.
Dobrze,
a 9 gramy ze Śląską Grupą też w tym samym miejscu. Także do zobaczenia ze wszystkimi, bo naprawdę nie dość, że mi się bardzo chce grać już, to jeszcze dodatkowo na Śląsk mi się chce jechać.
Pojeść.
Już bardzo mocno. O właśnie, no to by, no wiadomo, co by zrobił.
Super, fajnie Michał, dziękujemy ci bardzo. Jeżeli masz taką możliwość, bo nie wiem, jak trzymając telefon, możesz też nam coś zagrać.
A, właśnie, chętnie.
Może takie muzyczne pożegnanie jeszcze.
Mam, okej, nie ma problemu, z przyjemnością.